Seidler prowadził tak zajęcia, że jak mówię, w ruchu chodził, gestikulował, nie stał za katedrą. Ekspresyjnie bardzo, bardzo klarownie dla niego, nie dla studentów pierwszego roku. Nikt nic nie rozumiał z tego. Się udawało zdawać te egzaminy i to była kwestia bardziej szczęścia niż rozumu, niż wiedzy. Zawsze w garniturze chodził bardzo elegancko. Metoda dżentelmena z Anglii z lat 30., 20. Palił strasznie dużo. Potwornie dużo palił. Także dlatego, że budował to miasteczko. Widać było postępy ogromne. To wszystko było dla ludzi. Te akademiki. Przecież to w akademikach, można powiedzieć, dla wielu studentów wówczas to był przeskok z XIX wieku do XX wiek. Ludzie mieli kłopot z sedesami, ze spuszczaniem wody. Przychodzili ze wsi, z małych ośrodków, gdzie była jeszcze słowojka. Także to wszystko jakoś tak pozytywnie go pozwalało oceniać. Nie można powiedzieć, żeby Seidler był negatywnie odbierany w środowisku studenckim, mimo tych afer. Po latach z nim miałem kontakt, bo właśnie po latach też kilka wywiadów z nim przeprowadziłem, takich, można powiedzieć, ustrojowych. Był super łagodnym, fantastycznym dżentelmenem. On zawsze był dżentelmenem, tylko wtedy miał sytuacje stresowe i tymi sytuacjami stresowymi nie umiał zarządzać. A teraz już nie było, bo był emerytem, więc zupełnie inaczej. Zresztą muszę powiedzieć, że namówiłem moją koleżankę Izę Blazłowską, żeby napisała o nim książkę, co się jej udało. Właśnie a propos potrzeby jakoś przypomnienia Seidlera w środowisku lubelskim. Bo oprócz tego, że na tych ludzi PRL-u trzeba patrzeć moim zdaniem dwukierunkowo. Działalność polityczna i działalność naukowa, czy tam praca, prawda, i tak dalej. Więc on w sferze tej pracy, w sferze i nauki, i organizacji jako rektor zrobił ogromnie dużo. Jako polityk był członkiem egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Partii. No i z tego co wiem, to wyciągał kasę bez przerwy na to miasteczko. Czyli też pozytywnie. Natomiast no, w stanie wojennym i potem się zachował tak, jak się zachowywał, czyli już był pro. Ci ludzie byli obciążeni przed wojną. On był ze środowiska Ormian z Galicji, więc z mniejszości narodowych. Więc oni pamiętali przedwojenną Polskę konfliktową potwornie i pamiętali tą wielką nędzę. I dla nich ten ustrój powojenny był poprawą losu wielką. Wielką poprawą losu. On ciągle opowiadał o tej nieprawdopodobnej nędzy chłopskiej, o tym, że ten na wsi pracował chłop za złotówkę u pana przy żniwach dziennie. A złotówka to był kilogram cukru. I te przykłady im stały przed oczami. To w ogóle to było za blisko, za świeżo, żeby jakoś się oderwać. Więc cały czas nam właśnie mówili o tym, jak ta wyższość ustroju socjalistycznego była pokazywana na tym przykładzie właśnie nędzy chłopskiej przed wojną i po wojnie, że ten chłop odżył, że miał ziemię, że zniknęło przeludnienie na wsi, że ludzie dostali szansę na naukę. Bywałem u niego w domu, za kulem zaraz, w tych blokach mieszkał. Miał przeuroczą żonę, która zawsze kawy robiła, herbatę, ciasteczka jakieś i która zawsze była świadkiem rozmowy. Podpowiadała mu, coś korygowała. Była też bardzo dużo wiedząca o tych sprawach Polski, czyli nie była wyobcowana z życia społecznego czy politycznego. Taka biała pani starsza. Pasjonowała go zawsze polityka w sensie globalnym. Patrzył właśnie na co się dzieje w Anglii, co w Stanach, co w Związku Radzieckim, co na Ukrainie. No i te sentymenty właśnie młodości, czyli Lwów, Stryj. Wracał do tego, miał w oczach właśnie, wie pan, to jest coś, nie wiem, do mojej wyobraźni to przemawia, co powiedział kiedyś Szymcha Weiss w rozmowie w telewizji naszej, że spróbujcie sobie wyobrazić Polskę dzisiaj w który mieszka z Polakami 8 milionów Żydów. I czy Żydzi trzymają światowy biznes? I Polska kim jest wtedy? Najbardziej rozwiniętym krajem świata. Szwajcarią. Do N tej potęgi. Nie był, ale był zawsze otoczony właśnie taką sympatią. Zawsze się, wiem, że profesor Pieniążek zawsze się nim, także drugi jego wychowanek, Maksymilian Jeleńkowski, też profesor z teorii państwa i prawa, mój kolega z roku, który był jakby drugim asystentem, czy jak Pieniążek się emancypował, już został, zrobił habilitację, profesurę, to Max przejął jego rolę